Słuchajcie, chciałem się podzielić z Wami taką jedną historią biblijną, która w pewnym momencie mojego życia, niedawno dosyć, wszędzie ją spotykałem. Otwierałem Biblię, była ta historia. Później przygotowywałem się do grupy biblijnego uczniostwa i patrzę, muszę zahaczyć o tą historię, bo jeszcze jej, bo ona dobrze się wpasowuje w temat. Przychodzę do domu, otwieram Biance Biblię wieczorem, żeby czytać. I co? Znowu ta historia. I później bałem się otworzyć lodówki, tak się mówi. Nie? Ale nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad tą historią. Myślę, że Bóg do nas przemówi. To jest historia z początku Biblii. Historia Noego. Noego i Arki. I wiecie, możesz potraktować to, co powiem generalnie dzisiaj. Postaram się szybko sprężyć. Możesz potraktować to jako pewną radę do swojego życia, jako dobrą myśl, taką powiedzieć, o ciekawe, powiedzieć, o fajne. Możesz powiedzieć, no, zgadzam się, ale to też będzie dobrze. Ale możesz potraktować to jako coś, co niedługo w Twoim życiu będzie Ci potrzebne. Tak? W ogóle myślę, że zawsze jak słuchamy czegoś, co jest mówione w kościele czy na grupach, to ja zauważyłem, że okej, ja czytam Słowo Boże dla siebie w tygodniu, czytam sobie, co Bóg do mnie mówi, ale staram się słuchać to, co inni mówią, tak jakby to było do mojego życia i tak jakby to Bóg mówił do mnie. Tak jakby to Bóg mówił do mnie. Dobrze. To jest, ta historia jest w pierwszej Mojżeszowej, w Genezis 6 rozdział. Ja nie przeczytam całego rozdziału, ale przeczytam tę historię w częściach. I tak naprawdę to będzie tylko pierwsza część tego historii Noego. Nie będziemy już mówić później o tym gołębicach i tak dalej, i wodzie. Pierwsza Mojżeszowa 6, od 9 do 14. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. I zrodził Noe trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemię. Rzekł wtedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia jest pełna nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. Tutaj już dalej jest instrukcja. I dalej 17 werset. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje, i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Dalej 21-22. Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla siebie i dla nich. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. 7 rozdział, 1 werset. I rzekł Pan do Noego. Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. I dalej może jeszcze przeczytam tylko od 4 do 6 i to będzie koniec. Gdyż po upływie 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. A Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi. Ciekawa historia, nie przeczytaliśmy co prawda jej do końca, ale chciałbym, żebyśmy się skupili na na kilku rzeczach, które już z tego krótkiego fragmentu możemy wziąć. Noe był mężem sprawiedliwym i nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Zobaczcie, że jest napisane tak. Noe chodził z Bogiem. Zobaczcie, nie wiem jak w waszych Bibliach, ale u mnie to jest 12 strona i już jest tak, że cały świat jest zły. Wszyscy ludzie są źli. Wszyscy ludzie po prostu już się zapędzili w czynieniu zła i są już, że tak powiem, na złej drodze. Tak? Jest tylko Noe. Jest tylko Noe. Nie czytamy nic o jego rodzinie, którą później wziął, ale jest Noe. I zobaczcie, że on był sprawiedliwy i nieskazitelny wśród swojego pokolenia. Czyli musiał być osobą taką, która żyła wbrew temu, co mówili inni, wbrew temu, co jakby w jakim kierunku wszyscy szli i w jaki sposób postępowali, tak? Wiecie, my teraz żyjemy w innych czasach, też są ludzie, tak, zły świat, ale mamy Kościół, mamy dostęp do internetu, gdzie jest po prostu mnóstwo dobrych rzeczy możemy znaleźć, ale wyobraźcie sobie właśnie życie bez zachęty, bez kilkudziesięciu osobowego kościoła, bez grupy, tak? Monika dzisiaj mówiła o tych wszystkich korzyściach, które daje Kościół, tak? Wspólnota, wspieranie się, pomaganie, modlitwa jedni od drugich, tak? Zobaczcie, Noe był człowiekiem, który tego nie miał. I wyobraź sobie życie w takim miejscu, gdzie nie masz tej zachęty, gdzie nie masz tego kogoś z boku, który cię popycha, który cię bierze cię za rękę i chodź, będzie dobrze. I Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. I tak, przychodzi sąd, ale Bóg ma plan. Zbuduj arkę. I spojrzał Bóg na ziemię, a ona była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł wtedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia jest pełna nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. Czyli Bóg chce zgładzić zło, chce osądzić zło, tak? Ale ma plan wobec Noego. Zbuduj arkę. I wiecie, Noe zaczął budować arkę. Nie mamy dużo szczegółów opisanych, jak długo to robił, co tam się działo. Natomiast wiecie, budowanie arki, czyli budowanie statku z dala od morza, jest, jakby to powiedzieć, troszeczkę niedorzeczne, tak? To jest coś, co na pewno jego rodzina zastanawiała się i pytała go, czy ty dobrze usłyszałeś to, co chcesz, żebyśmy zrobili? On mówi, tak, dobrze usłyszałem, tak? Niektórzy mogą pomyśleć, że no, odważny, ale na pewno po prostu wśród swojej społeczności to on się spalił po prostu. Spalił po prostu, bo co ludzie o nim pomyśleli. Wiecie, myślałem też o tym, ale później doszedłem do tego, że on już był spalony. Bo wiecie, bo on już jest napisane, że on był nieskazitelny wśród swojego pokolenia. Był sprawiedliwy, także to nie jest tak, że oczywiście to był jakiś zewnętrzny wyraz tego, że on jest posłuszny Bogu, ale ludzie już go wcześniej, że tak powiem, spisali, tak? Wiedzieli, kto to jest. Także on miał zadanie zbudować tą arkę. To było zupełnie wbrew zdrowemu rozsądkowi i to nie było coś, co nawet my, jakbyśmy usłyszeli o tym, nie wiem, co byśmy powiedzieli, tak? było, jakbyś teraz zaczął budować arkę w Warszawie. Okej. Okay. Dobrze, w każdym razie Noe dostał szczegółowe wskazówki i zrobił to. Werset 22 rozdziału 6 mówi po prostu, no mniej więcej, tylko uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak, uczynił. 7 rozdział, werset 5 mówi tak. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Czyli tutaj naprawdę nie ma dużej filozofii. Po prostu Noe był posłuszny. Przez to, że zbudował arkę, przedłużył życie ludzkości, można powiedzieć, uratował świat od zagłady. Ale też uratował siebie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj to słowo posłuszeństwo w kontekście właśnie nie tylko, że ja pomagam komuś. Bóg coś mi mówi, coś mi w sercu mówi, coś mi do mojego serca. Ja komuś pomagam, ale że to jest dla mnie dobre. Nie tylko dobre, ale to mnie ratuje. Czy myśleliście o tym w taki sposób, że moje posłuszeństwo Bogu mnie ratuje? Czasami jak służymy Bogu, to myślimy właśnie w takim kontekście, że pomagamy innym, tak? Ratujemy innych, wyciągamy rękę, modlimy się o innych, dajemy swoje pieniądze, tak? Pomagamy komuś. Ale wiecie, tak naprawdę Bóg nas używa do tego, żeby pomóc innym, ale przez to, że nas wzywa do tego, żeby pomóc komuś innemu, to nam też robi przysługę, tak? Bo oddanie, posłuszeństwo mnie ratuje. Posłuszeństwo Bogu jest twoją arką. Rozumiecie? Mniej więcej, tak? Że jeżeli ty pomagasz innym, to też się ratujesz. Wiecie, w 1 Piotra 23 rozdział, zaraz przeczytam to, 1 Piotra 23 rozdział 21 werset. To jest jeden z takich kontrowersyjnych wersetów w Nowym Testamencie, ale przeczytam go. Nie będę się skupiał na tych kontrowersjach, ale po prostu przeczytam go jak jest, bo odnosi się do arki Noego, tak? To jest pewne napomknięcie w Nowym Testamencie o tym wydarzeniu. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa. W tych wersetach arka jest obrazem chrztu, który nas teraz zbawia, tak? Czyli wiecie, no nie zbawia nas ta woda, w której jesteśmy zanurzani, tak? Nie zbawia nas to wydarzenie chrztu, natomiast chrzest jest jednym z pierwszych aktów posłuszeństwa wobec Boga, kiedy się nawracamy, prawda? Kto wierzy, ochrzczy się, zbawiony będzie, tak? Więc zobaczycie, że nawet w Nowym Testamencie jest obraz pewnego, obraz posłuszeństwa, który nas ratuje, tak? Który nas ochrania, tak? Arka ochroniła tych ludzi przed sądem. Dlatego nie to cię uratuje, jak zabezpieczysz swoje życie, jak zadbasz o nie, na ile jesteś zaradny, przedsiębiorczy, czy potrafisz ogarnąć, jak to się mówi, tak, to swoje życie, ale to, na ile jesteś posłuszny, to cię ochroni w twoim życiu. Rozumiecie? To jest zrozumiałe, co ja mówię? Okej. Okay. No i dalej. nie to, ile zdobędziesz wiedzy, ile zarobisz pieniędzy, to cię ochroni, tylko ochroni ciebie posłuszeństwo Bogu. Okej. Okay. I wiecie, jak mam powiedzieć o sobie, to to ja powiem, że tak, że ja się uczę posłuszeństwa każdego dnia, wykonując wybory, tak? I powiem szczerze, raz jestem posłuszny, raz jestem nieposłuszny. Ale kiedy jestem posłuszny, może tak, uczymy się posłuszeństwa, tak? I powiem o sobie, tak? Ja się uczę posłuszeństwa przez to, że kiedy jestem posłuszny Bogu, kiedy odpowiadam na Jego wyzwanie, to czuję radość, widzę błogosławieństwo płynące z tego, widzę, że tak, to jest dobra droga, to jest dobre, to trzeba było zrobić, tak? Nawet jak nie ma jakichś tam super profitów z tego, czy takiego, takiej satysfakcji, to wiem, że to jest to i to jest, i to wystarczy. Ale bardzo często jest tak, że za posłuszeństwem idzie błogosławieństwo, namaszczenie, bliskość Boga i generalnie to, że jesteś w dobrym miejscu, tak? Ale kiedy nie jestem posłuszny, to też się uczę, bo mam kaca. Moralnego, oczywiście. I wierzę, że przez to, że my uczymy się posłuszeństwa, Bóg nas tak wychowuje, że my uczymy się posłuszeństwa i Bóg przygotowuje nas do czegoś większego, do czegoś, co jest większe niż teraz, tak? Bóg planuje dla nas rozwój i, że tak powiem, poszerzenie ogólne, tak? Więc najprawdopodobniej to, jak ty dzisiaj odpowiesz na Boże wyzwanie, będzie zależało to, jaka będzie twoja przyszłość, bo Bóg chce cię przygotować do większych rzeczy. Ale dzisiejsze kroki posłuszeństwa, że tak powiem, wprowadzają cię do takiego miejsca, gdzie ty po prostu nauczyłeś się posłuszeństwa. Jestem przekonany, że Bóg cię przygotowuje do czegoś ważnego, do ważniejszego i większego niż teraz. Dlatego Jego oczekiwania na dzisiaj wobec ciebie są takie, jakie są. I o nich wiesz, bo zapewne się modlisz, wołasz do Boga i wiesz, że czego Bóg od ciebie dzisiaj oczekuje, tak? Ale powiem ci, że Bóg będzie oczekiwał więcej. Wiesz, jeżeli ja wychowuję swoje dzieci, to też na początku nie oczekuję od nich, że będą jeździły na jednym kółku, tak? Na rowerze z jednym kółkiem. Na początku są cztery, nie? Tak? No, przynajmniej tak u mnie. Jak tak uczyłem dzieci, to najpierw cztery kółka, tak później odkręciliśmy dwa i były dwa kółka, tak? Jeszcze nie jest czas na jedno. Tak? Ale wiecie, to moje oczekiwania nie były, wiesz, dziecko ledwo się nauczyło chodzić, a tu już leży jedno kółko. Nie, no, jest powolutku, nie? I tak samo nie oczekuję, że dziecko będzie nagle czytać książki, które mam w biblioteczce, czyli lektury szkolne, tak? Najpierw jest A, B, C, tak? I wierzę, że Bóg w taki sposób też nas uczy posłuszeństwa, że uczy nas małymi kroczkami. A, B, C. Także codzienne kroki posłuszeństwa to jest nasze A, B, C. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że one nie są nieważne, nie są mało ważne. Czasami myślimy sobie, że no kiedyś to ja też, Bóg do mnie powie, ten spuduj tu arkę, nie? I że to w moim przypadku będzie o coś innego może, ale że Bóg kiedyś mi coś takiego powie, nie? Ale powiem ci, jeżeli nie będziesz uczył się posłuszeństwa każdy dzień, każdego dnia, to dla ciebie to będzie za dużo wtedy. Rozumiesz? Dlatego tak ważne jest, żeby codziennie podążać za głosem Bożym, chodzić do Boga, tak jak mamy, słuchać tego cichego głosu i nie oczekiwać, że ktoś ci potwierdzi, że ktoś przyklepie, zaakceptuje, tak? bo ty musisz sam osobiście chodzić z Bogiem, tak? I osobiście uczyć się posłuszeństwa, tak? Tego nikt za ciebie nie zrobi. Dlatego Noe mógł się tego nauczyć. Nie miał nikogo. My mamy siebie, tak? Ale nie możemy na tym polegać. Nie możemy na tym polegać, nie możemy się o to opierać. No i to chciałem powiedzieć o Noe, który przez posłuszeństwo Bogu uratował swoją rodzinę, ale też uratował siebie. I tego wam życzę też i modlę się o to, żebyśmy każdego dnia uczyli się posłuszeństwa, bo Bóg nas przygotowuje do czegoś większego. Amen. Zapraszam z bliska.
Dziękujemy Łukaszowi. Aleluja Bogu. Dzięki Łukasz. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Prawda? Jak mówi słowo. Tym jednym kółkiem Łukasz to pojechałeś ostro. Nie wiem, jakiego wieku dzieci wymagać, że na jednym kółku teraz się zastanawiam. Czy nie przegapiłem tego momentu. No ale... Będzie trzeba to nadrobić w takim razie. Super. Możecie jeszcze troszkę wytrzymać? Tak? Dacie radę jeszcze troszkę. Dobrze. Okej, to tak będziemy sprawnie. Macie swoje Biblię? Tak? To dobrze, przydadzą się dzisiaj. Jest taki fragment, ja wam ostatnio mówiłem o tym fragmencie, że był kilka razy do mnie przez jakiś czas codziennie w zasadzie ten fragment przypominał. I chciałem na ten temat kilka słów powiedzieć. To jest fragment z Psalmu 46, więc możecie sobie otworzyć. Znaczki lecą. Psalm 46. Werset 5. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego. Halleluja. Jest rzeka. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Jest szansa, że nas też rozweselą. Tak? Miasto Boże jest rozweselane przez pewną rzekę. I teraz poczytamy sobie kilka fragmentów z Biblii i chwilę to rozważymy wspólnie. Co to jest? Co to jest za rzeka? Jak to może w naszym życiu zadziałać? I otwórzmy sobie Ewangelię Jana, rozdział 7. Ewangelia Jana, rozdział 7. A w ostatnim wielkim dniu, to jest werset od 37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Tak? Nie powiedział, tylko nawet głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, Jezus zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Halleluja. Jezus miał na myśli to, co powiedział. Tak? Że z wnętrza naszego mogą popłynąć rzeki wody żywej. I dalej jest powiedziane, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. To jest rzeczywistość ducha. Jezus mówi w tym fragmencie, kto wierzy we mnie. Czy wierzysz w Jezusa?
Tak.
Czy wierzysz w Jezusa?
Tak.
Oj, widzę, że dzisiaj macie trudny ten. Nie spaliście w nocy. Co wy robicie dzisiaj w nocy?
Tak.
To jest jakąś ankietę anonimową przeprowadzimy. Już dowiemy wszystkiego. Halo, kochani, obudźcie się. Jeszcze chwilkę, ja nie będę długo mówił. Ale proszę, zaangażujcie się. I słuchajcie uważnie. Bo to są ważne rzeczy. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie? Czy wierzysz w Jezusa?
Tak.
Czy wierzysz?
Tak.
Czy wierzysz z całego serca?
Tak.
Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Halleluja. Więc czytajmy dalej. Objawienie 22:1. i pokazał im objawienie świętego Jana, 22 rozdział, 1 werset. I pokazał im rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Tak? Wizja nieba. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Ludzie lubią wodę czystą jak kryształ, tak? To zawsze jak się mówi, że rzeka taka, czy jezioro takie przezroczyste, kryształowe, to jest takie wow. Tak? Jest w tym coś takiego czystego, świętego, takiego wspaniałego, tak? A się chce wejść do takiej wody, prawda? Jak stoicie, jedziecie sobie gdzieś, nie wiem, gdzie są takie rzeki teraz. Gdzieś jedziecie? W górach. O, w górach są czyste potoki. Ale w górach jest zimno, tam nie zawsze chce się wejść. Tak? Ale wyobraźcie sobie, że po prostu jest gorąco i po prostu i płynie taka rzeka, kryształowo czysta. Aż chce się wejść, zanurzyć w nim, tak? Całkowicie. I tu jest powiedziane, i tu znowu jest mowa właśnie o duchu, że spod Bożego tronu, tronu Boga i baranka. Pamiętacie, że Bóg jest trójjedyny? Pamiętacie jeszcze naukę o Trójcy? My tu nie mówimy często o nauce o Trójcy Świętej. W Biblii nie ma słowa Trójca, ale jak czytamy Biblię, to widać wyraźnie, że Bóg jest trójjedyny, prawda? Że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak? To mam nadzieję, że nie gorszy teraz nikogo, mówiąc o takich rzeczach. A to jest podstawa nauki chrześcijańskiej, tak? Nauka o trójjedyny Bogu. I tu jest tron Boga, tron baranka, spod tego tronu wypływa kryształowo czysta rzeka wody żywej. Halleluja. I możemy czytać dalej. Jeszcze tylko, może nie będziemy tego fragmentu otwierali. 2 Koryntian 6,16. Jest napisane, myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Tak? Pamiętacie ten fragment? Czyli jeżeli teraz łączymy sobie te fragmenty, to nam się to wszystko składa razem, tak? Że tutaj mamy obraz nieba, tron Boga i baranka i rzekę wody żywej wypływającą spod tego tronu i te słowa, które Jezus wykrzyczał, zawołał, że jeżeli ktoś wierzy we mnie, to z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Bo my, w świetle słowa tego, co mówi Słowo, jesteśmy świątynią Boga żywego, tak? I z tej świątyni może wypływać rzeka wody żywej. Powinna wypływać. Co wiemy o tej rzece? Izajasza 44. Możemy sobie otworzyć. Dobrze, że jesteś. Mówiłem to już dzisiaj, prawda? 44. Od pierwszego. Lecz teraz słuchaj, Jakubie, sługo mój. I ty, Izraelu, którego wybrałem, tak mówi Pan, który cię uczyni i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo, Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem, gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami. Bóg mówi, wyleję wodę, gdzie? Na spieczoną ziemię. Czasami są takie miejsca w naszym życiu. Tak? Czasami jest taki czas w naszym życiu. Każdy z nas jest w innym miejscu. Każdy z nas, myśląc o sobie, myśli sobie tak, że tu jest dobrze, tu źle. Niektórzy są w ogóle pełni szczęścia w tej chwili, którym jest bardzo ciężko z różnych powodów. Bóg zna każdego z nas. Dokładnie, indywidualnie. Bóg wie o tobie wszystko. Wszystko. Kiedy przychodzisz do Niego i modlisz się, to nawet Biblia mówi, że nie musisz być wielomówny, bo nie z powodu wielomówności jesteśmy wysłuchani. Bo Bóg wie o tobie wszystko, każdą jedną rzecz. Wie, co myślisz. Wie, co robisz. Zna twoje marzenia. Wie, kiedy jest ci ciężko. Wie, kiedy płaczesz sam w domu, będąc w swoim pokoju, w swoim mieszkaniu. Bóg to wszystko wie. I Bóg mówi tutaj tak. Wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Bądź przygotowana, to otwórz się na to, żeby po prostu pozwolić Bogu, żeby po prostu te strumienie wody żywej, kryształowo czystej rzeki wody żywej, żeby mogły być wylane na te miejsca, które są suche, które są spieczone, które potrzebują nawodnienia. Bo wtedy tam powstaje życie. Tam wszystko rośnie, jak trawy między wodami. Wiecie, że jak jest dużo wody, to wszystko ładnie rośnie. Ostatnie dni to jest dużo słońca. Ja niestety nie podlewam działki swojej od 2 tygodni, brakuje mi czasu i ta trawka już tak nie rośnie. Muszę podlać dzisiaj. Jak jest woda, to zaczyna rosnąć, jest zielono. Jak brakuje wody, to zaczyna wszystko usychać. Jak zostawicie trawę w miejscu, gdzie nie ma wody, gdzie nie będziecie podlewali, to za parę tygodni tej trawy tam nie będzie, ona zupełnie uschnie, będzie żółta. Nie będzie zielona, nie będzie świeża. Ale tam, gdzie przychodzi nawodnienie, tam wszystko żyje, rozkwita. I będziemy zaraz o tym jeszcze więcej czytali. Objawienie 21:6. Tak troszkę będziemy skakali. 21:6. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. To jest za darmo. Za to nie trzeba zapłacić. Trzeba pragnąć. Bo tu jest napisane, że pragnącemu, temu, który potrzebuje, temu, który pragnie, dam darmo ze źródła wody żywota. Bóg daje i nie wypomina. Nie trzeba go bardzo prosić o to mocno. Objawienie 22:17. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Izajasza, 55 rozdział. I od 1. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Zobaczcie, ile po prostu, ile razy Bóg nas zachęca w swoim słowie, że jeżeli pragniesz, przyjdź, po prostu przyjdź i pij. Napełniaj się tym. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. A tu z tym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazane niegdyś Dawidowi. Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz. 6. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Można zawrócić na swojej drodze. To nie jest tak, że jak już zrobiłem pewne rzeczy, to już jest pozamiatane, koniec. Tak? Bóg mówi, szukajcie Boga. Szukajcie mnie, dopóki można znaleźć. Niech przestępca porzuci bezbożnie swoją drogę, przestępca swoje zamysły. Niech się nawróci do Pana. I dalej werset 8. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Do tego wrócimy jeszcze fragmentu. Na razie pójdziemy dalej. Izajasza 58, od 9 do 11. A potem będziesz wołał, to jest mowa o poście tutaj, a potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy będziesz krzyczał o pomoc, Ona mówiła, tak? O tym wołaniu, o Olsztyn. Tak? W tej wizji, tak? Że jesteśmy wyposażeni we wszystko, czego potrzebujemy, żeby zawołać o pomoc. Są race, tak? Są modlitwy, mamy słowo, wierzymy. Wszystko jest, co jest potrzebne. I Biblia mówi, że Boża ręka nie jest za krótka, aby nam pomóc. Nie, Boża ręka nie jest za krótka. Gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Tak? Są pewne warunki. O warunkach mówił wczoraj Gungor. A propos zasad w małżeństwie. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionemu, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. I sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Kto chce być jak ogród nawodniony? Super być ogrodem nawodnionym. Źle jest być ogrodem suchym, wyschniętym. Widzimy czasami takie ogrody, zaniedbane, zarośnięte. Ale dobrze być ogrodem nawodnionym, zadbanym. I to jest dla nas dostępne, możliwe. Możemy być jak źródło, dlatego że my nie funkcjonujemy tak, że po prostu Bóg dał nam dwa wiaderka wody. I to ci musi wystarczyć na całe życie. Oszczędnie z tego korzystaj. Po kropelce dziennie, bo wiesz, 120 lat będziesz żył, musi ci te dwa wiaderka muszą ci wystarczyć. Nie. Nie dość, że ta woda jest kryształowo czysta, to Bóg mówi, że jest źródło, które nie wysycha. To nie jest tak, że ty po prostu nałapałeś tego gdzieś, tylko to źródło jest w twoim sercu. Bóg dał nam Ducha Świętego, Bóg napełnił nas swoim duchem. Wtedy, kiedy narodziliśmy się na nowo, Bóg napełni nas swoim duchem, powiedziałem, że jesteśmy zapieczętowani Jego duchem na dzień odkupienia. Źródło tej wody żywej, tej czystej, kryształowo czystej wody, która nawadnia, która powoduje, że jest życie, że jest zieleń, że jest obfitość, to źródło jest w nas, w naszym sercu. Więc nie ma obawy, że ono wyschnie. Nie musimy oszczędzać. No dzisiaj się 10 minut modliłem bez przesady, bo na jutro mi braknie. Małe ciśnienie wody jest, tak? Czasami tak bywało, były mało ciśnienie wody, trzeba było robić kartki na siedle, żeby oszczędzać, tak? W jakichś godzinach korzystać, nie korzystać. To nie bój się o małe ciśnienie. U Boga nie ma małego ciśnienia wody. U Boga jest duże ciśnienie. Psalm 1,3. Jeszcze sobie przeczytamy. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Tak? To jest o szczęśliwym mężu, żonie, który nie idzie za radą bezbożnych, nie zasiada w gronie grzeszników, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Tak? Zakon jego rozważa dniem i nocą. I będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Halleluja. Wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. I teraz jeszcze Ezechiela. To z fragmentów będzie już koniec. Ezechiela 47. Ezechiela 47. I od pierwszego wersetu. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. A oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały i były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Ja nie jestem teologiem. Ja nie jestem w ogóle kaznodzieją. Ja jestem zwykłym wierzącym. Ale jak czytam ten fragment, to ja po prostu widzę, że dobrze jest zanurzyć się w Bogu całkowicie. I przychodzi taki moment, kiedy już nie jesteśmy tylko pokostki, kiedy cały czas jeszcze panujemy nad wszystkim, kontrolujemy każdą rzecz, wprawdzie tutaj czujemy Bożą obecność, tam nam po prostu w pokostkach nas tak przyjemne, chłodne, ta woda nas odmywa, ale jeszcze panujemy nad wszystkim, ale kiedy zaczynamy żyć z Bogiem, idziemy dalej, wchodzimy dalej, kolejne te tysiąc łokci odmierzone, kolejne, to nagle dochodzimy do miejsca, gdzie przestajemy to kontrolować. I to jest dobre miejsce. To nie jest złe miejsce, to jest dobre miejsce, kiedy po prostu zaczynamy ufać całkowicie Bogu. Mówimy, okej, dobra Boże, to już jest po prostu, tu mam. I teraz mogę albo się zatrzymać, albo wchodzę w to dalej. Ale już tego nie kontroluję. Ja już po prostu opieram się tylko i wyłącznie na Tobie. Już nie mam tam nic innego pod nogami. I to jest dobre miejsce, kiedy możemy naprawdę ufać Bogu, ufać całkowicie. I to nie znaczy, że mamy po prostu, że to jest jakieś szaleństwo, tak? Bo jak czytamy całe słowo, to Bóg nas zapewnia, że On nas kocha, że On ma dobre myśli o nas, że On jest dobry, że możemy stabilnie stać na Słowie Bożym, więc tym wszystkim po prostu to nie jest tak, że my zupełnie jesteśmy oderwani od wszystkiego, tylko mamy Słowo, na którym naprawdę możemy polegać, na którym się opierać. Ale jest coś, że możemy po prostu naprawdę pójść dalej. I przeczytamy jeszcze fragment dalej tej Ezechiela. Ósmy werset. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. To jest fajne. Bo zobaczcie, cały czas mówimy o tej rzece, która wypływa spod Bożego tronu, wypływa z świątyni, wypływa z naszego serca. I kiedy ta rzeka dopływa nie tylko na miejsca spieczone, wyschnięte, które oczekują na Bożej obecności, ale ta woda wpływa do miejsc, gdzie jest naprawdę źle, gdzie woda jest zgniła, zepsuta. I co robi? Ożywia. Naprawia rzeczy. Kiedy my po prostu jesteśmy po prostu w świecie, wśród naszych różnych znajomych, w pracy, w szkole, na studiach, na ulicy, gdziekolwiek, to kiedy po prostu woda żywa wypływa z naszego serca i zaczyna po prostu dotykać po prostu ludzi, to ich życie się zmienia. Możesz pomóc wielu osobom w ten sposób, że uwolnisz, po prostu pozwolisz Bogu zadziałać naprawdę. I żeby ta woda, która wypływa z twojego serca, dotykała różnych po prostu miejsc, które są wokół ciebie. I przychodzi życie. I nie jest tak, że wtedy ta woda zgniła, zabija w tobie to źródło życia. Bo ciemność nigdy nie przemoże światłości. Zobaczcie, jak wejdziecie do pokoju ciemnego, i macie w ręku światło i otworzycie, to światło natychmiast rozświeca tę ciemność. Nie da się zrobić odwrotnie. Nie możesz wejść do jasnego pokoju z ciemnością i otwierasz i ciemność zabiła światło i się ciemno zrobiło w pokoju. Nie, bo to światło zwycięża. Tak samo tutaj. Żywa woda, która wypływa z twojego serca, ona zwycięża. Ona wygrywa i woda zgniła, staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Wczoraj było to seminarium, jedna dziewczyna podeszła, którą zaprosiliśmy, nasza znajoma, którą Ania poznała w szpitalu, jak była z Jasiem ostatnio, razem na sali. Podeszła i mówisz tak jeszcze na sam koniec, mówisz, że chciała podziękować Ani, bo mówisz, że wydarzyła się rzecz niezwykła. Że kiedy ona już wychodziła ze szpitala, Ania mówi, że Ania nie przytuliłaś wtedy. I mówi, wiesz, ile rzeczy się zmieniło w moim życiu? Mówi po prostu, ile rzeczy we mnie się zmieniło, w moim podejściu do dzieci po prostu, jakieś rzeczy, gorycz odeszła po prostu. Życie przyszło. Mówi, to co zrobiła, to po prostu ją przytuliła tylko. Naprawdę, masz niezwykły wpływ na otoczenie. To, co możesz zrobić. Bóg chce działać. Pozwól Mu. Pamiętacie, jak ten modlił się człowiek, żeby wygrał w lotto. Się 3 lata modlił. W końcu Bóg mówi, ty daj mi szansę, ty kup los. Daj Bogu szansę. Daj Bogu szansę, żeby naprawdę to, co Bóg w tobie złożył, żeby mogło po prostu zadziałać, żeby mogło zmieniać rzeczywistość wokół ciebie. Jeszcze 12 werset. a na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. To w ogóle jest niesamowite. Nie tylko, że jest zielono, że jest pięknie, że owocuje. I tak jak mówił ten psalm pierwszy, tak, że we właściwym czasie rodzi owoc. Ale tu jest jeszcze więcej. Bo w czasie właściwym i niewłaściwym rodzi owoc. Co miesiąc. Ja się zastanawiam teraz, czy to nie jest związane... To pamiętacie tą historię, jak Jezus przeklął drzewo figowe? Bo nie było owocu na nim. Ale to nie był wtedy czas na owoc. A pomimo tego, że to nie był czas na owoc, to Jezus przeklął to drzewo. I ono uschło. Może dlatego, że Jezus był przyzwyczajony do takich standardów, że ciągle owocuje. Cały czas. Bo jest po prostu tyle Bożego życia, jest ta obfitość, jest woda żywa, wypływająca, która powoduje to, że owoc rodzi się cały czas. To jest naprawdę obraz obfitości Bożego Królestwa. I możemy na chwilę jeszcze wrócić do Izajasza 55, tak jak powiedziałem, że wrócimy na koniec. Izajasza 55. Czytaliśmy tutaj. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Teraz znów możemy to wszystko po prostu... Jeżeli czytamy Boże Słowo, to rzeczy po prostu nawzajem się uzupełniają, wyjaśniają i łączą. Kiedy zobaczymy po prostu, że jest mowa o Słowie, które jest wypowiedziane i które wykonuje pracę. O Jezusie jest powiedziane, że jakie ma imię? Słowo Boże, tak? Jest powiedziane, że Jego imię to jest Słowo Boże. Jezus jest Słowem. Tak? Więc mamy Jezusa. To Słowo jest wypowiedziane przez Boga Ojca. Ale Bóg jest tu jedyny, jak powiedziałem, tak? Jest Duch Święty, jest to namaszczenie na tym Słowie. Jest coś, co powoduje, że po prostu ta praca jest wykonana, rzeczy się zmieniają wokół nas. I kiedy my będziemy w takiej rzeczywistości funkcjonowali, naprawdę będziemy widzieli absolutnie niezwykłe rzeczy. Kiedy pozwolimy Bogu, żeby to Słowo, Jego Słowo, które my wypowiadamy, w połączeniu z rzeką wody żywej, która jest tym źródłem krystalicznie czystej wody, rzeki wody żywej, która jest z nas, która wypływa, i żebyśmy to wypowiadali w modlitwie, w głoszeniu Słowa, w pocieszaniu ludzi, żebyśmy mogli być narzędziem Bożym w tym. Żeby to Słowo i ten Duch mogły wykonać pracę, Bożą pracę. To tutaj Słowo mówi, że to Słowo nie wraca puste, lecz wykonuje moją wolę. I spełnię pomyślnie to, z czym je wysłałem. Możesz naprawdę zmienić rzeczywistość wokół siebie. I twoje życie będzie zmienione. Bo tak jak powiedziałem, Bóg zna twoje życie. I ja wiem, że różne się rzeczy dzieją, ale Bóg zna twoje życie. Bóg wie, co jest. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu. Niech wszystko kwitnie wokół Ciebie, jak te ogrody nawodnione, jak te drzewa nad strumieniem wód, jak ta trawa między ruczajami i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Niech wszystko wokół Ciebie, Twój mąż, Twoja żona, Twoi przyjaciele, Twój biznes, Twoja praca, Twoje studia, to co mówiła Agata, tak? Że ona po prostu patrzy na Boga, robi rzeczy dla Niego. Uczy się na pewno, tak? Uczy się też. Zdarza się, ale doświadcza po prostu Bożego błogosławieństwa i tej obfitości, tego, że rzeczy kwitną. Ja tego Ci życzę, żeby wszystko po prostu, czego się dotkniesz, żeby kwitło. Bo Bóg jest dobry i wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry do Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. I możemy skosztować i zobaczyć, że dobry jest Pan. Że dobry jest Pan. Więc niech wszystko kwitnie. Alleluja. Okej, to wszystko. To wszystko. Z tym Was zostawiam. Mam nadzieję, że to, co mówił Łukasz o tym posłuszeństwie, i to się wiąże właśnie też, tak? Z tym, co mówiłem. Nie są rzeczy rozerwane. Oderwane od siebie. I to wykona swoją pracę. To jest też Słowo, które zostało posłane. I Bóg obiecał, że to wykona swoją pracę. Z tego Wam życzę, żeby Słowo Boże zmieniało Wasze życie, żeby Duch Święty zmieniał rzeczy. I żeby ten krystalicznie czysty potok rzeki wody żywej wypływał po obfitości Waszych serc. żebyście byli zaskoczeni tym, co się po prostu będzie działo wokół was. Alleluja. Błogosławię was, kochani. Dobrze, że byliście.